Witamy na naszej antenie naszego gościa, pana profesora Mieczysława Ryby z KUL-u. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, trwa dzisiaj w tej chwili od rana posiedzenie Komisji do Spraw Amber Gold. Śledzimy je wielu z nas, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale wielu z nas. Panie profesorze, czy wiemy dzisiaj, od dzisiaj coś nowego? Ważny świadek, ważne przesłuchanie. Co nam wniosło, wnosi, bo trwa to przesłuchanie oczywiście jeszcze.
Oczywiście celem tego przesłuchania mogłoby być poinformowanie społeczeństwa, jak to się stało, że służby państwowe nie reagowały na tak wielką aferę i na tak ogromne straty ludzkiego majątku, jakie miało miejsce przy okazji afery Amber Gold. Ale jak wiemy, premier Donald Tusk, który w tej chwili zeznaje, jest w ogromnej mierze odpowiedzialny, czy był odpowiedzialny za funkcjonowanie służb, bo jemu służby podlegały bezpośrednio premierowi. Wiadomo jest, że one się nie sprawdziły, działały w sposób nieskuteczny, a więc politycznie rzecz ujmując, mocno to uderza samego Donalda Tuska. Także fakt, że jego syn został zatrudniony przez OLT Express, czyli firmę jak gdyby założoną przez Marcina P. i firmę, która w sposób patologiczny działała na polskim rynku, a miała na celu, jak twierdzą niektórzy, wyeliminowanie z lotu, czyli przewoźnika narodowego. Sytuacja dla premiera bardzo niewygodna od strony wizerunkowej. W związku z czym, jeśli słuchamy to, co premier zeznaje, no to treści się specjalnie nowych nie dowiadujemy.
No właśnie, bo słuchamy od 3 godzin, od 10 i tak cały czas jest taki przekaz, że w sumie no nie ma problemu. To znaczy tak, jest coś się wydarzyło, ale no nie ma problemu de facto, bo wszystko działało dobrze, ocena służb pozytywna, ja sobie nie mam nic do zarzucenia, synem się nie interesuje, bo jest dorosły. W ogóle co ja tutaj robię?
No, to jest jak gdyby linia obrony. On, Tusk, nie występuje tutaj nie jako świadek, ale czuje się poniekąd jako oskarżony, w związku z czym przyjął pewną linię obrony, którą wyznacza z jednej strony atak na premiera Morawieckiego, na rząd, że nie dopilnował kwestii Getinbanku, tam różnych zawirowań wokół tego, w związku z czym twierdzi, że analogiczne sytuacje miały miejsce teraz i zaczęło się jego czepiają. Druga rzecz to jest taka, że no owszem, tam zawiodły jakieś instytucje, jakieś mechanizmy, ale absolutnie nie zawiódł on, a to, że jego syn został zatrudniony w takiej spółce, to jest zupełny przypadek i nie mający zupełnie żadnego związku z jego osobą. Oczywiście to się kupy nie trzyma, mówiąc kolokwialnie, bo wiadomym jest, że jeśli się nadzoruje służby, to ten, kto nadzoruje, odpowiada za sprawność ich działania. A co do syna, no to wiadomym jest, że firma taka zatrudnia nie po to, że akurat Michał Tusk był jakoś bardzo zdolnym człowiekiem i znającym się w tej materii lotniczej, ale dlatego, żeby sobie tworzyć pewien parasol ochronny. Zresztą nawet kiedy te pytania padały dotyczącego tego parasola ochronnego, bo w służbach padła teza, że nie bada się wątku Michała Tuska, po co został zatrudniony. Nie wolno dotykać tego tematu. No to oczywiście premier niczego nie wie. I tu jest taka gra na wizerunek. Tusk chce mieć to przesłuchanie za sobą. Doskonale wie, jak mocno go to obciąża. Więc jak gdyby kontratakuje lub w sposób taki aktorski stara się pokazywać, że sprawa absolutnie go nie dotyczy, że on za nią nie odpowiada i są jacyś pewnie odpowiedzialni, ale to jest w mechanizmie państwowym wszystko ulokowane, a nie w nim osobiście. No i to tak wygląda. Oczywiście...
A panie profesorze, czy niezależnie od tego, co dzisiaj jeszcze usłyszymy w czasie obrad posiedzenia komisji, czy te zeznania są, owszem, postać kluczowa, niewątpliwie, ale czy wobec już danych zebranych już dotąd, czy te zeznania są jeszcze na tyle kluczowe, że one mogą coś jeszcze rozjaśnić, coś jeszcze dopowiedzieć, coś, czego by jeszcze nie było wiadomo do tej pory?
mogą tylko i wyłącznie pokazać indolencję, nieudolność tego rządu, celową czy niecelową, i łącznie z premierem. I chyba taki jest tylko cel tego przesłuchania, zważywszy, że świadek nie chce ujaśniać pewnych kwestii. Natomiast wiadomo jest, że w całej piramidzie decyzyjnej jego osoba była kluczowa. Wiemy, że to się wszystko działo w Gdańsku, a więc mateczniku Donalda Tuska. I w tym sensie to całe przesłuchanie nade wszystko taki będzie miało cel, czyli pokazanie, jak to państwo funkcjonowało. Bo z tego, co już słyszymy, jak Donald Tusk wyznaje, no to owszem, on zapewniał, mówił, że wszystko jest wyjaśnione, że służby doskonale działają. Takie wówczas zapewnienia czynił, natomiast realnie to wszystko było fikcyjne, teoretyczne, państwo teoretyczne. Zresztą kiedyś w tych taśmach myśmy usłyszeli tego typu opis rzeczywistości. I rzeczywiście, no w najlepszym wypadku można powiedzieć, że mamy do czynienia z państwem Donalda Tuska, które nie działało, a w najgorszym, że ten układ, który się stworzył wokół Amber Gold, był układem gdzieś tam mafijnym, że się pojawiły jakieś struktury, które miały wprost wpływ na wymiar sprawiedliwości, miały wprost wpływ na służby i na urzędników odpowiedzialnych za te służby. I wtedy jeszcze jest sytuacja gorsza. Natomiast no i nawet jeśli byśmy wzięli ten najbardziej optymistyczny wariant, że mieliśmy do czynienia z państwem nieudolnym, zresztą zwróćmy uwagę, jak ono funkcjonowało przy okazji mafii VAT-owskich, to znaczy jak bardzo nie działało, jak setki miliardów dolarów nam kradziono, no to jest tylko kolejna odsłona, że doskonały PR wówczas, a fatalne działanie państwa, a szczególnie jego służb związanych z wymiarem sprawiedliwości, z wymiarem ścigania. W tym względzie Donald Tusk cały czas chce wykorzystać swoje umiejętności aktorskie, tutaj pokazywać, jak bardzo jest nękany nawet przez komisję, natomiast no, dociekać i wchodzić w meritum nie chce, bo wie, że cokolwiek merytorycznie się głębiej wejdzie, to widać, jak bardzo go to politycznie obciąża.
To jest, jeśli nie ostatnie, to jedno z ostatnich już przesłuchań w pracy Komisji do Spraw Amber Gold, albo i ostatnie. Czy widać już, możemy się pokusić o pewne konkluzje, jakieś, no już trochę antycypując jakieś wnioski samej komisji, ale już no coś jednak wiemy. Czy zawiodła prokuratura, prokuratorzy, czy są ślady jakiejś korupcji, w sensie mamy myśli politycznej korupcji?
Wiemy o tym, że na pewno nie zadziałały żadne służby, które były za to odpowiedzialne, bo jeśli nawet Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, to nic za tym nie poszło. Nie poszło za tym ABW, nie poszła za tym prokuratura i nie poszedł za tym nadzór polityczny nad służbami, mówię tutaj o urzędzie premiera państwa polskiego. I to jest rzeczywistość, która wydaje się z tych różnych zeznań przebija się w sposób, bym powiedział, przerażający.
Czyli nie zadziałał system, tak?
No ale w systemie działają ludzie, konkretni ludzie. Oczywiście komisja nie ma wymiaru takiego prokuratorskiego, bo wydaje mi się, że tutaj za raportem komisji wydaje się powinno iść to śledztwo prokuratorskie, przyspieszyć i jak gdyby konkretną odpowiedzialność konkretnych osób wykazać, bo pamiętajmy, że sytuacja jest no wręcz no, katastrofalna, jeśli mówimy o ocenie działalności konkretnych ludzi w konkretnym systemie. To nie jest tak, że ówczesny system prawny nie wskazywał, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie konkretnych działań. A pamiętajmy, że zaniechanie działań czy niedopełnienie obowiązków jest też odpowiedzialnością. Czasem odpowiedzialnością karną, czasem odpowiedzialnością polityczną, ale jednak powinni być ludzie nie tylko Marcin B., ale i ludzie inni jakoś pociągnięci do odpowiedzialności. Komisja oczywiście ma rzucić światło na to, na te mechanizmy, jak one działały, natomiast oczywiście organa ścigania w moim przekonaniu powinny wchodzić w to coraz głębiej.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. No, trwa dzisiaj przesłuchanie, jeszcze do końca, jeszcze pewnie daleko. I pewnie jeszcze nowe wątki się pojawią w tym dzisiejszym wydarzeniu, przesłuchaniu. I będziemy też śledzić, przysłuchiwać się. Dodajmy jeszcze to kuriozum. Gdzieś pojawiło się ten wątek, iż Trybunał Europejski Praw Człowieka może dopisać też, tutaj proponują sędziowie ze Strasburga, aby Polska wypłaciła odszkodowanie Marcinowi P. za przewlekłe stosowanie aresztu. 8 tysięcy euro według sędziów należy się mu odszkodowania.
No to chyba... dokładnie ilustruje, jak ten system działa nie tylko w wymiarze polskim, ale niestety również międzynarodowym.
To już mamy tutaj wręcz jak u Kawki sytuacja do potęgi. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten krótki komentarz na gorąco. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.